Rozmowa kontrolowana.
Dzień dobry, panie pośle. A skoro tak drogowo się zaczęło, to zacznijmy od opłaty paliwowej. Pani premier mówi, że skoro jest taki pomysł, a to jest pomysł ministra Adamczyka, żeby rozważyć podwyższenie opłaty paliwowej i z tego sfinansować fundusz drogowy, to trzeba to rozważyć. Kolejna podwyżka w paliwie. Pamiętam, kiedyś był taki podatek drogowy, który potem wciągnięto w paliwo. Pamięta pan?
Tak, pamiętam. Paliwo akurat teraz jest stosunkowo tanie. No. Więc choć oczywiście no, stosunkowo tanie jak na polskie czy europejskie warunki, bo ogólnie to jest drogie. No cóż, jest to jeden z pomysłów, nad którym się zastanawiamy. No, problem, jaki pozostał po poprzednim rządzie, czyli Krajowy Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad z połową finansowania, no, wymaga jakiegoś zmierzenia się i jego rozwiązania. No, jednym z tych rykoszetów, który trafił tutaj w nas na Pomorzu, to były te zawirowania z trasą kaszubską. No i teraz jest pytanie, nad którym się wspólnie musimy zastanowić, czy podejmujemy decyzję, że jednak połowa mniej więcej zaplanowanych dróg krajowych spadnie z tego programu na kolejne lata, czy podejmujemy dodatkowy wysiłek finansowy, żeby te drogi wybudować.
Wysiłek finansowy, czyli podwyższamy Polakom podatki, bo to tak naprawdę jest podwyższenie opłaty prawie dla każdego Polaka, bo prawie każdy z nas jeździ samochodem.
To jest jedna, powtórzę, z rozważanych opcji. Tak się składa, że mamy okres znakomitego wzrostu gospodarczego, że pensje rosną jeszcze szybciej niż rośnie gospodarka i poziom zamożności Polaków. Natomiast tak jak mówię, no nie przesądzajmy. To jest w tym momencie jedna z opcji analizowanych. Wiele takich jest spraw, nad którymi rząd czy ministerstwa się zastanawiały i w ogóle nikt o tym nie słyszy, bo na przykład decyzja ostatecznie jest negatywna. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku.
Dobrze, to porozmawiajmy o takiej bieżącej polityce. Posłowie opozycji zarzucają nawet brak klasy kancelarii prezydenta, a mowa jest o tym, kto powinien, a kto nie zaprosił posłów opozycji na przemówienie Donalda Trumpa. Nawet w takiej sytuacji nie można się pogodzić, prawda? Bo to powinna kancelaria prezydenta, to zaprosił ambasador, że to nie tak, że Koszfurko się tam piekli na
Ciężko
Facebooku.
Mi powiedzieć, bo nie znam tej sytuacji. Ja sam zaproszenia jeszcze nie otrzymałem. Być może czeka
Podobno
na mnie...
Podobno każdy z posłów czeka może na zaprosić kilkadziesięciu, kilkudziesięciu
być może czeka
swoich
na mnie,
gości.
Czy czeka na mnie w Sejmie. Faktycznie my jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości nawiązaliśmy współpracę z jedną z fundacji, która jest współorganizatorem tego spotkania z prezydentem Trumpem, więc mamy możliwość zapraszania innych osób, które chciałyby. To takie plenerowe będzie duże spotkanie, tysiące ludzi będą. Natomiast no, ja nie wiem, no, wydaje mi się, że to już jest jakiś taki zupełnie sztucznie kreowany problem.
A lepiej by było, gdyby to było bez opozycji?
Spotkanie z prezydentem Trumpem? Nie wiem. No, ja nawet nie wiem na ten moment, kto jest w sensie formalnym tą stroną organizującą. Być może jest tak, że jest to ambasada amerykańska, także to już... Czyli sam prezydent Trump no, ma prawo spotykać się z tym, z kim ma ochotę. Oczywiście musi się spotkać, bo tego wymaga protokół dyplomatyczny z głową państwa i z władzami państwa. To jest oczywiste, ale poza tym, no to tak jak każdy, może się spotykać z kim chce.
Możemy teraz oglądać, bo to właściwie transmitowane prawie codziennie, obrady różnych komisji. Komisji do spraw Amber Gold śledczej i komisji weryfikacyjnej. Zacznijmy od komisji weryfikacyjnej. Myśli pan, że komisja weryfikacyjna, kolokwialnie powiem, załatwi Hannę Gronkiewicz-Waltz karami finansowymi? Czy no, powinnam powiedzieć, zmusi ją do przyjścia?
W tym przypadku pani Hanna Gronkiewicz-Waltz raczej jest w stanie tylko załatwić się sama. Nikt, nie wiem dlaczego, uznała, że jest jakimś obywatelem specjalnej kategorii. Każdy z nas wzywany.
Nie, uznała, nieraz, że komisja jest niekonstytucyjna.
No tak, a może jutro ktoś sobie uzna, że nie wiem, urząd skarbowy jest niekonstytucyjny i w związku z tym nie przyjdzie na wezwanie do urzędu. No i dalszy ciąg możemy sobie dopowiedzieć. I tym samym prawom podlega również pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. No nie jest Trybunałem Konstytucyjnym, żeby sobie samodzielnie rozstrzygać, co jest konstytucyjne lub nie. Ustawa pod tym względem o komisji jest jasna. No jest obowiązek stawienia się w roli świadka. I oczywiście można przedstawić na przykład zwolnienie lekarskie, jeżeli ktoś jest chory i nie może. Natomiast poza tym, no od tak sobie na podstawie swojego widzimisię nie może się nie stawiać i wiąże się to z karami finansowymi.
Dużo się mówi o komisji weryfikacyjnej teraz w sprawie tej reprywatyzacji. A co z tak zwaną dużą ustawą reprywatyzacyjną? Byście kompletnie zawiesili jakby pomysł? Był nawet chyba gotowy projekt kiedyś w Sejmie.
I jakoś tam jest rozważana, ale tu jakby to uważam, że to jest błąd i to wręcz powiedziałbym nawet celowe takie mącenie sprawy, stwierdzenie, że ten problem, z jakim mieliśmy do czynienia w Warszawie, to wynikał z tego, że nie było jakiejś dużej ustawy reprywatyzacyjnej.
No nie, ale wielu prawników mówi, że w ogóle te kwestie należy uregulować jakoś
swoją drogą. Natomiast no, jeżeli ktoś, nie wiem, przyjmuje pełnomocnictwa od 140-letniej osoby chociażby, no to tu żadnej ustawy reprywatyzacyjnej nie trzeba, żeby się domyślić, że chodzi o oszustwo, o złodziejstwo. No i tak to miało miejsce w Warszawie. A reprywatyzacja swoją drogą jest problemem, który powinien być załatwiony w 89-90 roku. Wtedy nie został. Teraz już nie ma na to prostej recepty, no bo przez 27 lat zachodziły różne zmiany stosunków prawnych, byli nabywcy w dobrej wierze i tak dalej, i tak dalej. I z tym trzeba się mierzyć teraz już niestety w sposób kulawy, jak i z wieloma sprawami, które nam zostały po trzeciej RP.
Komisja Śledcza do spraw Amber Gold. Jakiś czas temu przewodnicząca tej komisji, Małgorzata Wasserman, powiedziała coś w stylu, że jakaś niewidzialna ręka stała za Marcinem P. i całą aferą Amber Gold. A ja jak oglądam posiedzenie tej komisji, to mam wrażenie, że posłowie się głównie interesują Michałem Tuskiem i to, kto komu i jak załatwił pracę.
Pan Michał Tusk był niedawno przesłuchiwany, stąd ten temat pewnie jest aktualny, no ale komisja już pracuje kilka miesięcy i wcześniej badała również inne wątki. Natomiast no, to podstawowe pytanie, jak to się dzieje, że skazany już przecież prawomocnym wyrokiem za oszustwa w sektorze finansowym człowiek prowadzi działalność w sektorze finansowym, która dla osób znających się na rzeczy, no, mówiąc kolokwialnie, przepraszam, no, śmierdzi na kilometr i dzieje się to i robi to w spokoju całymi miesiącami, ba, bardzo znaczące osoby, tak jak chociażby na słynnym zdjęciu na lotnisku, jeszcze biorą udział w akcjach promocyjnych, fotografują się z nim, no, funkcjonuje na salonach, mówiąc krótko, i nikt go nie niepokoi, no to trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest dzieło przypadku, czy tak każdy mógłby, czy jednak, no, ktoś za tym stał, no, że tak się działo. Był jakiś parasol taki czy inny rozpięty nad działalnością Marcina.
A pan myśli, że ta komisja wyjawi tę osobę lub ten parasol?
Tego nie wiemy, bo to oczywiście nie jest łatwe. No to jakby to jeszcze ta osoba musiałaby być trochę mało bystra, żeby pozostawić po sobie jednoznaczne ślady, ale no, coraz więcej elementów tej układanki poznajemy i już każdy może sobie sam składać. No, wydaje mi się, że sprawa tutaj coraz bardziej jest oczywista.
Znaczy ona jest zatrważająca, jeśli chodzi o zachowanie różnych osób. Natomiast ja tej niewidzialnej ręki póki co nie widzę, ale może dlatego, że ona jest właśnie taka jeszcze niewidzialna. Jutro druga część kongresu PiSu. Co Jarosław Kaczyński powinien powiedzieć Polakom na dziś? To
ja myślę, że Jarosław Kaczyński już sam doskonale wie, co ma powiedzieć Polakom. Nie jestem doradcą. Nie jestem doradcą prezesa Kaczyńskiego.
Ja myślę, że pan doradzał.
Jesteśmy mniej więcej w połowie kadencji, więc trzeba no, jakoś tak podsumować, zrekapitulować to, co udało się zrobić i wyznaczyć sobie nowe cele na drugą kadencję. No jakoś tak odświeżyć agendę. Niektóre rzeczy się udały, niektóre się nie udały, wiele się udało. Potrzeba nowych celów na te drugie półrocze, pół kadencji.
Wygasić spory, zrobić reformę sądownictwa, zrobić dekoncentrację mediów i to na razie wystarczy, nie podejmować tematów światopoglądowych.
Wszystkie tematy są do podjęcia i do rozważenia i do zajęcia się nimi i są ważne, no ale jakieś priorytety trzeba wyznaczyć. Przede wszystkim myślę, że najważniejsza kwestia to jednak gospodarka. Trzeba dokończyć ten proces transformacji modelu gospodarczego w Polsce z modelu opartego na taniej sile roboczej na model wysokomarżowy, innowacyjny, gospodarki opartej na wiedzy. To już się dzieje, mamy znakomite wyniki. Mamy też znakomite wyniki budżetowe i teraz trzeba wykonać kilka ruchów, żeby zapewnić takie trwałe podstawy tego wzrostu, bo to no, mimo, znaczy bardzo trudny politycznie, ale mimo wszystko łatwy konceptualnie działanie, to jest ukrócenie po prostu złodziejstwa, oszustw podatkowych i to uczyniliśmy, są dodatkowy wpływ do budżetu. Teraz trzeba napędzić gospodarkę, dać jej taki motor, który będzie trwale pracował.
A zmieniać ustawę na przykład antyaborcyjną czy nie?
Ja osobiście jestem zwolennikiem pełnej ochrony życia i taką myślę wydaje dosyć stosunkowo niekontrowersyjnym jej elementem byłoby objęcie tą ochroną również w przypadku tej aborcji tak zwanej eugenicznej, czyli po prostu dzieci, które są chore, upośledzone i w związku z tym obecnie spod ochrony życia są wyłączone. Ale no, na ten moment nie są mi znane takie plany, żeby formacja takie miała plany, żeby taką ustawę forsować. Z tego, co słyszałem, jest wniosek grupy posłów, powstaje do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, czy takie przypadki są zgodne z konstytucją, bo ochrona życia też jest wpisana do polskiej konstytucji. Może warto, żeby Trybunał Konstytucyjny się w tej sprawie wypowiedział. Już mamy precedens w historii, kiedy to raz się wypowiedział w sprawach tak zwanej z przyczyn społecznej, czyli w istocie dowolnej aborcji i Trybunał orzekł, że jest to sprzeczne z konstytucyjną zasadą ochrony życia. No, poczekajmy może na ten
wniosek. A pan jako człowiek, który się odpowiada za w województwie pomorskim za kampanię akurat przed wyborami samorządowymi, byłby zwolennikiem uchwalania czy zajmowania się takimi sprawami jak sprawa, jak ustawa antyaborcyjna, czy na razie nie?
Znaczy ja nie widzę w ogóle żadnego związku jednego z drugim, no przede wszystkim...
Wizerunkowy to jest związek. Pamięta pan zamieszanie, jakie było
to prawda, natomiast
tego projektu, który był kilka miesięcy temu w Sejmie.
Nie we wszystkich sprawach można kierować się wizerunkiem i należy. No, są sprawy takie, no, chociażby ochrony życia ludzkiego są zdecydowanie ważniejsze niż wizerunek czy popularność tej czy innej formacji czy osoby. Choć trzeba przyznać, że za poprzednia ta próba no, była tak wykonana przez pewne środowiska, bo był to projekt społeczny, przypomnijmy, to nie był projekt Prawa i Sprawiedliwości. No niestety była zrobiona tak, jakby ktoś chciał no, maksymalnie zwiększyć szansę, że się nie uda. Od napisania projektu ustawy poprzez tą sekwencję działań, które doprowadziły do takiego końca, do jakiego doprowadziły. No ale tyle, a skąd pytanie? Może tak, bo czy jest jakiś taki projekt w tym momencie?
Tak, mówi się o jednej posłance, że tam przygotowuje jakiś projekt i czytam chyba drugi raz dzisiaj, czytałam w ciągu ostatnich kilku dni, że ma być taki projekt jesienią. A z drugiej strony są takie spekulacje, że właśnie jakby celem PiSu na ten kolejny czas to jest, nawet ktoś to nazwał, PiS, pieniądze i spokój, czyli właśnie uspokojenie pewnych tematów, żeby no, nie drażnić pewnych środowisk.
Tak jak mówiłem...
To jest dobra strategia chyba,
tak,
prawda?
Tak jak mówiłem, wyniki gospodarcze są bardzo dobre. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat na przykład rośnie udział płac w PKB, to jest bardzo istotny wskaźnik, przez wiele lat malał, teraz rośnie. Czyli nie tylko gospodarka ma się dobrze na papierze jako tak, ale też Polacy zaczynają, oczywiście mamy ogromne tutaj zapóźnienia do odrobienia w porównaniu chociażby z krajami Europy Zachodniej, ale zaczyna iść ku lepszemu. W interesie politycznym Prawa i Sprawiedliwości jest oczywiście to, żeby móc spokojnie rządzić, realizować, wprowadzać w życie kolejne nasze postulaty, no od 500+, teraz obniżenie wieku emerytalnego, to jest też taki postulat,
na który... To już za nami.
To jest uchwalone, ale jeszcze nie weszło w życie. No to jest też, bo wejdzie w życie pod koniec tego roku, zacznie wchodzić w życie. Więc żeby spokojnie, systematycznie kolejne etapy, elementy programu. Natomiast to druga strona, ta opozycja cały czas dąży do takiego zaognienia sytuacji, wywołania jakiejś awantury, wykreowania jakiejś niebezpiecznej nawet sytuacji, w której dojdzie do jakichś zdarzeń, które będzie można potem przedstawiać jako, że w Polsce dzieje się coś strasznego.
Co?
A na przykład chociażby ta prowokacja comiesięczna na krakowskim Przedmieściu z blokowaniem miesięcznicy smoleńskiej i przemarszu. No przecież gdyby protest antyrządowy odbył się w każdym innym miejscu, mógłby się spokojnie odbywać, tylko że problem tych wykonujących ten protest, tych blokujących pokojowy i legalny marsz miesięcznicy, to nie chodzi o to, żeby wyrazić swój sprzeciw wobec rządu, tylko właśnie, żeby sprowokować jakąś niebezpieczną sytuację, żeby potem, zwłaszcza na zachód, mogły pójść takie obrazki, że tam policja kogoś szarpie, wynosi. Tam już nie jest na zachodzie wytłumaczone, że to były osoby, które blokowały inną demonstrację, tylko proszę, jak tu policja strasznie gnębi.
Myśli pan, że Władysław Frasyniuk to stoi na czele tego spisku takiego przeciwko rządowi?
Nie, myślę, że nie ma spisku przeciwko rządowi, natomiast no prosta logika wskazuje, że jeżeli bez zmiany stawek samego podatku VAT ściągamy do budżetu około 15 miliardów więcej z tytułu tego podatku, to różne grupy straciły 15 miliardów, które do tej pory miały, więc są bardzo zmotywowane, żeby ten rząd obalić. A pan Władysław Frasyniuk myślę, że bardziej jest wykorzystywany. Jako, no, ma piękną kartę opozycyjną, ma znane nazwisko, więc się do tej roli nadaje. No, szkoda, że właśnie daje się wykorzystać. No, pewnie po długim okresie takiego wypuszczenia od polityki, bo pamiętamy, że był szefem Partii Demokratycznej, no to formacja, która już nie istnieje, jakby zeszła ze sceny politycznej, no to jest jakiś jego pomysł, żeby wrócić. No teraz słyszałem, że jeszcze Lech Wałęsa ma się do tego przyłączyć. No pan Lech Wałęsa też bardzo lubi zaistnieć w takich różnych kontrowersyjnych, głośnych sytuacjach. Mhm. Ja mimo wszystko mam nadzieję, że uda się, tak jak przy poprzedniej okazji, policja zachowa się profesjonalnie, to znaczy zastosuje pewne minimum środków, żeby umożliwić pełnoprawnym obywatelom Rzeczpospolitej, bo takimi są uczestnicy miesięcznicy, korzystać z wolności zgromadzeń, wolności słowa, wolności praktyk religijnych, zagwarantować im ich prawa, a jednocześnie no mówię, jak na jak najmniejszym stopniu eskalacji sytuacji, eskalacji konfliktu ten problem rozwiązywać, żeby nie tworzyć takich sztucznych męczenników, bo o to właśnie tu chodzi, żeby...
No, jeśli chodzi o policję, to szczególnie po tych wydarzeniach w Radomiu ta nadzieja jest tutaj chyba szczególnie ważna.
A w wydarzeniach w Radomiu, aha, chodzi tam o to bójkę. No oczywiście, no tam można ubolewać, że policja nie dość szybko zareagowała. Takie rzeczy niestety się zdarzają. No, oczywiście to nie znaczy, że należy je akceptować czy jakoś usprawiedliwiać. No niemniej podejrzewam, że co sobotę po dyskotekach w wielu miejscach w Polsce dochodzi do różnych bujek na przykład i nie zawsze policja jest na czas na miejscu.
A kongres partii rządzącej bez wystąpienia szefowej rządu to jest okej?
Nie wiem, a będzie bez wystąpienia szefowej rządu?
Na razie jest tylko informacja, że ma być. Ale cały czas nie było, była informacja, że nie będzie wystąpienia, więc nie, chyba, że pan ma jakąś inną informację.
Ja szczerze mówiąc, jakoś tak nie śledzę. Może być z, może być bez. To już jest decyzja organizatorów kongresu i pani premier. Na pewno będzie dużo ważnych wystąpień, chociażby liderów również partii koalicyjnych, bo ten kongres będzie dwuczęściowy. Będzie najpierw takim, no w sensie formalnym, tak jak to w każdej partii, wybór różnego rodzaju organów struktur. A potem, choć nie naczelnych władz partii, bo to było na pierwszej części kongresu, a potem już taki bardziej w formie konwencji, również z udziałem Zjednoczonej Prawicy, czyli naszych koalicjantów, programowe wypowiedzi. A czy akurat ja chętnie bym wysłuchał wystąpienia pani premier, natomiast no, absolutnie nie mi o tym decydować.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.